Cześć, z tej strony Olga. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Do Grani. I na wstępie chciałabym przeprosić, wytłumaczyć troszeczkę naszą ostatnią nieobecność, jeżeli chodzi o media społecznościowe. I to nie tylko chodzi o nagrywanie podcastu, jak również o naszego Instagrama, gdzie też ostatnio jest dość cicho. Z czego to wynika? No umówmy się, wakacje rządzą się trochę swoimi prawami. Kiedy pogoda pozwalała na to, to tak naprawdę byliśmy bardzo często gdzieś poza domem. Dodatkowo weekendowo byłam też trochę obłożona różnego rodzaju kursami i szkoleniami, które gdzieś tam sobie robię. A oprócz tego, no okres wakacyjny jest okresem właśnie urlopowym, także w mojej pracy no, też był taki mały kocioł, więc automatycznie tego czasu i przede wszystkim sił takich psychicznych na nagrywanie miałam troszeczkę mniej. No ale mam nadzieję, że teraz wrzesień wszystko wróci już troszeczkę do normy i że ustabilizuje się ten nasz czas nagrywania podcastów, bo po prostu trochę mi się za wami tęskni, a wiem, że część z was faktycznie słucha tego, co tutaj do was gadam. Także mam nadzieję, że teraz będzie już znacznie lepiej. No i właśnie tak a propos wszystkiego, to właśnie władowało mi się na kolana groszek, ponieważ no 5 minut bez mamy to już jest za długo, więc no, trzeba być obok. No, także to co u mnie się działo, a co się działo u groszka. No, groch ostatnio jakby znowu był u weterynarza. Co się stało? Stało się to, że mogliście zauważyć na Instagramie, że miał taką wygoloną skórę, w sensie sierść na boku. No i dużo osób właśnie pytało, o co chodzi, co się dzieje i tak dalej. Stało się tyle, że ostatnio, znaczy w sumie już miesiąc temu to było, znalazłam u groszka pod skórą taką ruchomą kulkę, no i od razu pojechaliśmy do weta zbadać, co może być. Było wskazanie do wycięcia. Na szczęście po wszystkich badaniach okazało się, że to nie jest nic groźnego, że to nie żadne nowotwory i inne tego typu straszne rzeczy, tylko no po prostu jakaś tam infekcja i tak się to objawiło, także tutaj pod tym względem na szczęście jesteśmy czyści. Nie ma się co martwić, grochu żyje, ma się fantastycznie, także super. Natomiast apel taki ode mnie, jeżeli cokolwiek takiego u swojego pieska zauważycie, że coś tam pod skórą rośnie, czy w ogóle w jego zachowaniu nagle się coś zmienia, badajcie to, nie zostawiajcie tego gdzieś tam, że a może mu przejdzie, tylko myślę, że jest takie fajne stwierdzenie po angielsku: prevention is better than a cure, czyli w takim wolnym tłumaczeniu zapobiegać jest lepiej niż leczyć, i to jest taka moja dewiza, którą ja od lat, no nie tylko jeżeli chodzi o zwieraki, ale w ogóle stosuję i myślę, że przynosi to jakieś korzyści. Dodatkowo bierzemy sobie udział w kursie Pauli Gumińskiej, o której już Wam kiedyś wspominałam, bo byłam u niej na szkoleniu. Szkolenie dotyczyło motywacji, a teraz z grochem uczestniczymy w szkoleniu a propos grzecznego czekania. Fakt faktem, bierzemy tam udział tylko jako obserwatorzy, także nie nagrywamy tam swoich filmików, nie dostajemy takiego prywatnego feedbacku od Pauli, natomiast i tak jest to bardzo fajna forma ćwiczeń, także uczymy się pozostawania na legowisku w różnych trudnych dla groszka sytuacjach. No i całkiem spoko mu to idzie. Są oczywiście sytuacje, w których no jeszcze jest to dla niego zbyt trudne, zrywa nam się z tego legowiska i no to jeszcze nie jest ten taki etap, w którym wiecie, obok przejdzie, nie wiem, 30 milionów osób, 17 psów poszczeka, słoń i żyrafa i lew i on będzie siedział. Natomiast już coraz lepiej mu to wychodzi. Wiem mniej więcej, o co w ogóle w tych ćwiczeniach chodzi i uważam, że to jest bardzo fajna taka podkładka na jakieś tam nasze przyszłe zajęcia, nie tylko sportowe, ale wydaje mi się, że w takich codziennych sytuacjach typu, nie wiem, przychodzą goście, przychodzi listonosz, to też może nam pomóc, no bo wiadomo, że automatycznie ten pies nie będzie się od razu potencjalnie zrywał do tych drzwi, do tego rozproszenia, tylko będzie w stanie fajnie, spokojnie sobie poczekać i wytrzymać taką sytuację. Także jesteśmy w trakcie tego kursu. Jest naprawdę tam masa bardzo fajnie podanej wiedzy w taki bardzo przystępny sposób. Dla mnie osobiście Paula jest genialna, także jeżeli będziecie kiedyś mieli ochotę uczestniczyć w jakimś szkoleniu, które Paula organizuje, nawet właśnie jako obserwator, nie tylko jako uczestnik, to naprawdę warto. Naprawdę warto, bo metody, które ona prezentuje, są banalnie proste i są naprawdę bardzo fajne i trafiają do tych naszych piesków. No i jeszcze z takich przyszłych rzeczy, które gdzieś tam się zadzieją w najbliższym czasie, to wyjeżdżamy sobie na wakacje w przyszłym tygodniu nad morze. Może trochę późno, że we wrześniu nad morze, ale no co, nie będziemy siedzieć przez ten urlop cały czas w domu, więc zobaczymy, jak tam sobie Groch poradzi na takim długim wyjeździe, bo jeszcze był poza domem tak, nie wiem, na 3 dni, powiedzmy, na weekend. Natomiast zobaczymy, jak na tych wakacjach się odnajdzie i jak sobie będzie radził. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok i nie będzie miał żadnej traumy związanej z tym wyjazdem, ani, nie wiem, jakichś rewolucji żołądkowych czy czegokolwiek negatywnego. Okej, dobrze. To skończmy może już ten przydługawy wstęp. Jesteście teraz już absolutnie na bieżąco, jeżeli chodzi o nasze aktywności i to, co się u nas dzieje, u mnie i u Grocha, i myślę, że możemy przejść teraz spokojnie do tematu głównego naszego odcinka. I powiem Wam szczerze, że ten odcinek to jest takie trochę moje wyładowanie się emocjonalne i podzielenie się z Wami moim bólem egzystencjalnym. Dlaczego? No, myślę, że każdy właściciel psa kiedyś zmierzył się z tym problemem i myślę, że nie jestem jedyna. A mianowicie, kupujecie sobie psa, czy tam bierzecie go z adopcji, no i z założenia, powiedzmy, jest to jakiś taki mały, w ogóle słodki papiś, który jest no, kochany, uroczy, przytula się. Potem jest trochę gorzej, bo papiś zaczyna biegać po całym domu, gryźć, nie wiem, meble, ściany, przekopywać się do drugiego pokoju, robić kupę na środku łóżka na przykład i sikać wszędzie, gdzie tylko może. No i generalnie jest takim atencjuszem, który po prostu nie pozwoli Wam iść do toalety samemu, tylko będzie za Wami piszczał. No ale potem już ten jakby najgorszy okres, oczywiście przy konsekwentnym szkoleniu tego psa, uczeniu go pewnych zachowań, mija. I nagle okazuje się, że w sumie z tego małego gnojka robi się taki piesek, no już fajny, taki, że uczy szybko się jakiś tam komend, umie zrobić siad, umie podać łapkę, nauczyliście go już przybiegać na zawołanie i w ogóle, no już jest taki fajny, nie? Ułożony i myślicie, że już jest wow, świetnie i w ogóle duma Was rozpiera, że ten pies jest taki mądry i on tyle ogarnia i w ogóle jest fantastyczny. No i ten okres tak sobie trwa przez chwilę i nagle w ogóle jakbyście dostali cegłą w łeb, bo idziecie na spacer. No i mając odwoływalnego, grzecznego psa, mówicie do niego tam, nie wiem, siad, na Was patrzy. No, mówicie mu, nie wiem, tam leżeć, a on patrzy się na innego pieska. Potem macie psa, który no, biega sobie, bo jest, no wiadomo, jest odwoływalny, więc w jakimś tam miejscu możecie go spuścić ze smyczy, po czym wołacie go po imieniu, a on ma was totalnie w nosie. I wy staracie się na przykład, no nie wiem, zachęcić tego psa smaczkiem, zabawką, cudujecie, gdzieś tam tarzacie się w tej trawie, tak jak on, ale was dalej ma w nosie i generalnie wszystko jest bardziej interesujące niż ten właściciel, mama, tato, opiekun, ktokolwiek. I w tym momencie najpierw zalewa was krew, no bo wkurzacie się, że ten pies was w ogóle nie słucha, potem zastanawiacie się, kurde, może on po prostu, nie wiem, ma problemy ze słuchem, ogłuchł, jest ślepy. A potem znowu zalewa was krew, bo jednak na inne bodźce reaguje, czyli no jednak ślepy nie jest, tak? Słyszy, że tam gdzieś szczekają pieski, no więc kurde, no głuchy też jednak nie jest. No i potem ostatecznie w jakiś tam sposób udaje wam się złapać tego psa z powrotem na smycz. I wracacie do domu, siadacie wieczorem i po prostu zastanawiacie się, jak strasznymi trenerami dla swoich psów jesteście i jak wiele musieliście popełnić błędów, że ten pies po prostu was absolutnie na dzień dzisiejszy ma w nosie i że on nic po prostu nagle nie potrafi albo ma jakąś po prostu demencję i zapomniał po prostu wszystko to, czego nauczył się przez ostatnie kilka miesięcy, jak zrobiliście z niego już takiego fantastycznego psa, który naprawdę was słucha i ma radość z tego, że coś z wami robi. No i potem przychodzi następny dzień i idziecie na następny spacer i okazuje się, że nagle magicznym sposobem ten pies znowu zaczyna reagować na to, jak go wołacie, jak każecie mu zrobić jakąś komendę, jak chcecie, żeby z wami zaczął pracować. I on nagle po prostu znowu przypomina sobie, że hej, mam mózg i umiem go używać. I wtedy już jesteście w ogóle szczęśliwi, bo myślicie, kurczę, może ten pies miał gorszy dzień. Ale znowu idziecie potem na kolejny spacer, kolejnego dnia i on znowu ma was totalnie w nosie. Ma was po prostu gdzieś i nie chce was zupełnie wsłuchać i znowu zastanawiacie się, co wyście zrobili tak źle. I teraz tak analogicznie. Przypomnijcie sobie, jak wyglądało wasze życie, kiedy mieliście 12 lat. No i jakby wiadomo, co się wtedy dzieje. Hormony buzują, dorastamy, mamy wszystko w ogóle w nosie, wywalone mamy na swoich rodziców, a jeszcze w ogóle jak oni nam coś mówią, no to przecież oni się nie znają. Oni nie wiedzą, o czym oni gadają, bo przecież oni nigdy nie byli w naszym wieku i nie mieli takich problemów jak my. No i generalnie co robimy? Uciekamy z domu, przychodzimy nawaleni. Nasi rodzice dostają tam spazmów, bo generalnie zamiast ładnie się uczyć i ich słuchać, to mamy swoje zdanie na każdy temat i myślę, że na przykład moi rodzice bardzo ciężko wspominają mój okres dorastania i myślę, w ogóle oni tak się śmieją, że bunt nastolatka zaczęłam mieć w wieku lat 11, a skończyłam jak miałam 20 parę, no więc może coś w tym jednak jest. No więc jeżeli my, mając 12 lat, odczuwamy pewne rzeczy dużo bardziej, szaleją w naszej głowie hormony i przez to zachowujemy się, jakby mózg nam wyssało, to czy nasze psy również mogą przechodzić tak zwany bunt nastolatka? Myślę, że dla właścicieli takich młodziaków to jest trochę pytanie retoryczne, bo zakładam, że każdy z nas, który ma psa właśnie w tym krytycznym wieku, doświadczył sytuacji, o których wcześniej wspomniałam. No a jeżeli nie, no to idźcie teraz do swojego psa, dajcie mu jakiegoś dobrego smaczka, pomdziajcie go za uchem i powiedzcie mu, że jest po prostu przewspaniały i przecudowny i genialny, bo ja dostaję czasami szału, patrząc na to, jak zachowuje się groch. Oczywiście wiadomo, nie robię z tego jakiejś wielkiej afery, tak? Ja nie krzyczę po nim, nie szarpię go, nie wiem, nie wykonuję żadnych agresywnych ruchów. Natomiast myślę, że każdy z nas jest tylko człowiekiem i czasami te emocje w nas mocno buzują. I zjawisko to zainteresowało również naukowców z Uniwersytetu w Newcastle, gdyż ostatnio natknęłam się na bardzo ciekawy artykuł opublikowany w takiej gazecie internetowej Biology Letters. Możecie łatwo znaleźć ten i wiele innych bardzo ciekawych artykułów właśnie z dziedziny biologii na ich stronie internetowej. No i właśnie ci naukowcy postanowili troszeczkę przyjrzeć się zachowaniom psów i sprawdzić, czy nasze psy, tak jak ludzie, mogą przechodzić przez ten okres młodzieńczego buntu. No i co oni tam w ogóle udowodnili w tym swoim badaniu? W ogóle było to pierwsze takie badanie, które badało, takie zjawisko jak bunt nastolatka u psa. I przede wszystkim naukowcy ci porównali taką relację rodzic-dziecko do relacji opiekun-pies, gdyż okazało się, że jakby bardzo dużo wspólnych cech mają te dwie relacje i w taki sposób powinno się tę relację odbierać. No i okazało się również, że faktycznie jest taki okres w życiu psa, gdzie piesek będzie po prostu mniej zainteresowany tym, co właściciel do niego mówi, jakie polecenia mu wydaje. I jest to właśnie prawdopodobnie spowodowane tym, że w głowie takiego psa, tak jak w głowie nastolatka, następuje burza hormonów i ciężko jest mu tak naprawdę poradzić sobie z tym zjawiskiem, a też wtedy wiadomo, ma swoje zdanie na każdy temat. No i wtedy wiadomo, właściciele, kiedy taka sytuacja następuje, próbują sobie w różne sposoby poradzić z takim właśnie zachowaniem u psa. No i niektórzy, powiedzmy, je ignorują, niektórzy starają się z tym walczyć jakimiś pozytywnymi tudzież negatywnymi metodami, ale niestety dodatkowe badania, które były robione wokół tego całego researchu, pokazują, że niestety taka grupa psich nastolatków to jest największa grupa psów, która trafia do schronisk. Co świadczy tylko o tym, że faktycznie coś musi w tym psim zachowaniu być, że ludzie po prostu nie dają sobie z tymi psami rady. No a kiedy ten krytyczny etap w życiu psa przypada? Według tego badania, o którym Wam wspomniałam, ten taki najgorszy moment u psa to jest wiek 8 miesięcy. No i Groch ma teraz 8 miesięcy i ja absolutnie podpisuję się rękami i nogami pod tym właśnie badaniami. Zobaczymy, co będzie, wiecie, za 4 miesiące, kiedy będzie miał rok i czy jakby wróci do stanu sprzed buntu, czy będzie tylko gorzej, ale na ten moment ten schemat, który oni opisują, to bardzo się u nas sprawdza. No i teraz tak. Generalnie, jeżeli chodzi o sam w sobie research, to był on robiony najpierw na grupie 70 psów. To były owczarki niemieckie, labradory, retrievery, różne takie psy, które miały potem zostać głównie psami przewodnikami. I na początku sprawdzili oni, ci badacze, taki stopień przywiązania psa do właściciela. I co z tego wyszło, to też jest bardzo ciekawa rzecz. Gdyż te psy były poddawane takim próbom, jak na przykład zostawały sobie w domu same i ich reakcje były analizowane. Badacze sprawdzali też, jak blisko na przykład pies właściciela siedzi i też brali to pod uwagę. Okazało się tutaj, że psy, które są bardziej przywiązane do właścicieli, ten okres dorastania tego buntu następuje właśnie mniej więcej w tym okresie 8 miesięcy. Natomiast jeżeli pies nie miał tak mocno zbudowanej więzi z właścicielem, to analogicznie jak u ludzi, okres dorastania, dojrzewania zachodził troszkę wcześniej, bo już w wieku 5 miesięcy. U nas też tak jest, prawda, że jeżeli gdzieś tam są jakieś patologiczne sytuacje, już tak pojadę grubo, no to dzieci, mówi się, że dorastają wcześniej i faktycznie zachowują się dużo bardziej poważnie niż przystało na ich wiek. No i teraz jak wyglądało samo w sobie to badanie takiego posłuszeństwa? Była to bardzo prosta sprawa. Badano psy w kilku momentach życia. Właśnie w tym momencie 5, potem 8, a następnie 12 miesięcy. I w każdym z tych momentów psom wydawano komendę siad. Była ona najpierw wydawana przez właściciela, a później przez zupełnie obce osoby. I co się okazywało? W wieku 8 miesięcy najczęściej te pieski nie reagowały na wydane polecenie przez właściciela, natomiast dużo chętniej współpracowały z osobą zupełnie dla nich obcą. I następnie powtórzyli to badanie, natomiast już na troszeczkę większej grupie psów, bo tych psów było wtedy już 285. I podobnie były to owczarki, labradory, goldeny oraz miksy tych ras. I wtedy właściciele tych psów dostali również do wypełnienia taki kwestionariusz, trainability nazwali to. I również na podstawie tego kwestionariusza wyniknęło to, że w wieku 8 miesięcy te psy najgorzej reagowały na polecenia wydawane przez właścicieli. W porównaniu oczywiście z tym 5 i 12 miesiącem życia szczeniaka. I co nam to pokazało? Pokazało nam to przede wszystkim to, że faktycznie w życiu psa następuje taki okres, w którym pies zupełnie przestaje się interesować, przynajmniej coraz mniej interesuje się tym, co właściciel do niego mówi i czego od niego wymaga. Badanie pokazało nam również to, że ta osoba i ta więź, która występuje pomiędzy właścicielem a psem, również jest bardzo istotna. Czyli tak jak nastolatkowie mają w nosie swoich rodziców, tak psy mają w nosie swoich opiekunów. I generalnie w tym momencie moglibyśmy się po prostu załamać z jednej strony i powiedzieć: Matko Boska, co ja teraz zrobię z tym moim dorastającym psem, który zgubił po drodze mózg? Natomiast w tych wszystkich badaniach jest światełko w tunelu, bo okazywało się, że psy, które zostały badane w wieku 12 miesięcy, ponownie dużo chętniej zaczynały współpracować z właścicielem i ponownie zaczynały go słuchać i zauważać tego człowieka, który jest ich opiekunem, który ich karmi i który czegoś od nich również wymaga. Więc w ogóle bardzo, bardzo ciekawy jest ten artykuł. Naprawdę polecam Wam go przeczytać, najlepiej w wersji oryginalnej. Artykuł jest w języku angielskim, natomiast naprawdę uważam, że warto się trochę tam nad nim popocić i przeczytać go właśnie w tej wersji prawdziwej, bo naprawdę bardzo ciekawie opisuje to zjawisko. Są również streszczenia w języku polskim z tego, co widziałam. Natomiast co nam to tak naprawdę daje, takie badanie? W ogóle, tak jak wcześniej wspomniałam, to było pierwsze takie empiryczne doświadczenie robione na psach i nigdy nikt wcześniej tego nie udokumentował, więc ten proces był na świeżo jakby sprawdzany przez tych naszych naukowców w Newcastle. I co nam tak naprawdę daje to całe badanie? W ogóle, tak jak wspomniałam wcześniej, to było pierwsze tego typu empiryczne zbadanie tego zjawiska. Więc bardzo się cieszę, że takie badania są organizowane i są robione i gdzieś tam możemy coraz bardziej tą psychikę psa i jego zachowanie zrozumieć. Zwłaszcza, że było to podane w bardzo, bardzo takiej fajnej i przystępnej formie. No i druga sprawa jest taka, że jeżeli mamy w w domu takiego psiego nastolatka, który po prostu nagle zaczyna głuchnąć i ślepnąć, to nie musimy sobie aż tak bardzo pluć w twarz, że jesteśmy okropnymi opiekunami, trenerami tego zwierzaka, tylko po prostu zaakceptować fakt, że w jego głowie teraz dzieją się niestworzone historie i że on po prostu nie jest w stanie sobie do końca z tymi emocjami poradzić. No i co my możemy w takiej sytuacji zrobić? Myślę, że nie ma co takiego psa karać, bo on i tak nie zrozumie, o co nam chodzi. On nie myśli tak jak my. I to jest jednak tak, jakbyśmy mówili do kogoś w obcym języku, albo ktoś mówił do nas w obcym języku. I ciężko będzie nam się porozumieć karami, bo on nie będzie nawet wiedział, o co jest, za co jest karany. Czy cisnąć tego psa wtedy jeszcze bardziej o to posłuszeństwo? No ja bym chyba też w to nie wchodziła, bo wydaje mi się, że takie nasze przyciskanie tego psa do robienia tego, co my chcemy, może tak naprawdę wywołać zupełnie odwrotny efekt, że ten pies zacznie się frustrować i w ogóle zniechęci się do pracy z nami. Co ja robię? Nie wiem do końca, czy to jest dobre, natomiast myślę, że na Groszka to dosyć mocno działa. Ja jestem konsekwentna w tym, co od niego wymagam, natomiast mam też taką do niego dużą dozę zrozumienia i staram mu się troszeczkę odpuścić. Nie będę go na pewno w tym okresie tak no maksa właśnie cisnąć, żeby robił to, co ja konkretnie chcę. Natomiast jakieś tam delikatne reguły dalej utrzymujemy. No i właśnie, powoduje to tylko tyle, że jak ja widzę, że on ma już dość, to no to zrobię z nim jakieś mega proste ćwiczenie, które on lubi i wiem, że sprawia mu przyjemność, jest to w jakiś tam sposób samonagradzające się. Ale nie będę 120 tysięcy razy prosić go o to, żeby zrobił jakąś rzecz, której nie chce zrobić i z którą ma problem. Bo to chyba nie o to chodzi w szkoleniu, żeby to było taki pain in the ass, tylko że to by było po prostu dla nas przyjemne, dla psa przyjemne i żebyśmy oboje mieli z tego jakąś radość. Więc mój apel w takich sytuacjach, bądźmy dla naszego psa wyrozumiali, przypomnijmy sobie to, jak to wyglądało, jak my byliśmy młodzi i zróbmy sobie taką delikatną kalkę na to, co dzieje się teraz z naszym psem. No i jeszcze, wiecie, jakby ktoś na przykład chciał ze mną razem wspólnie założyć taki, nie wiem, telefon zaufania dla zdesperowanych rodziców psich nastolatków albo taką grupę wsparcia, gdzie wszyscy by sobie na przykład mogli porozmawiać jak na takim AA, jak ciężko przeżywają ten okres, to dajcie znać, ja bardzo chętnie takie propozycje przyjmę i myślę, że możemy coś rozważyć w tej kategorii. No. A tak dodatkowo to dajcie znać, napiszcie, jak tam wasze psy przechodzą, tudzież przechodziły bunt psiego nastolatka, czy mieliście z tym jakieś problemy, czy przeszło jak spłatka. Bardzo jestem ciekawa waszych doświadczeń i sugestii w tym temacie. Także dzięki bardzo za wysłuchanie. No i do usłyszenia. Cześć! How you know, man? How you know, man? How you know, man?